Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Law of Attraction, The Basics of the Teachings of Abraham, to książka z nurtu rozwoju osobistego i duchowości, w której Esther Hicks, przy współpracy Jerry'ego Hicksa, przedstawia podstawowe idee nauk Abrahama.
Autorzy zakładają, że Abraham jest niefizyczną zbiorową świadomością przekazującą swoje nauki za pośrednictwem Esther. Centralna teza książki brzmi: podobne przyciąga podobne. Według tego ujęcia dominujące myśli, przekonania i emocje człowieka współtworzą doświadczenia, które napotyka.
Publikacja nie jest analizą naukową ani poradnikiem opartym na badaniach psychologicznych. Jest spójnym wykładem metafizycznego modelu rzeczywistości, połączonym z ćwiczeniami dotyczącymi uwagi, oczekiwań i emocjonalnego nastawienia. Hicksowi chcą wyjaśnić zarówno to, dlaczego ludzie powtarzają niechciane wzorce, jak i to, jak mogą świadomiej kierować swoim życiem. Książka rozwija popularne hasło o prawie przyciągania, lecz osadza je w szerszym systemie pojęć, obejmującym intencje, dopuszczanie dobra, kontrast oraz emocjonalne wskazówki. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, prawo przyciągania jako stały mechanizm odpowiadający na dominującą uwagę. Punktem wyjścia książki jest zasada, że podobne przyciąga podobne. Hicksowi nie opisują jej jako sporadycznej techniki, którą uruchamia się wyłącznie podczas wizualizacji celu. W ich ujęciu jest to stale działające prawo wszechświata, reagujące na to, czemu człowiek konsekwentnie poświęca myśli i emocje. Ważne staje się więc nie tylko to, czego ktoś deklaruje, że chce, lecz także to, na czym skupia uwagę w codziennych rozmowach, obawach i oczekiwaniach. Osoba pragnąca bezpieczeństwa finansowego, ale stale koncentrująca się na niedostatku, ma według autorów wzmacniać doświadczenie braku. Ten model przenosi ciężar interpretacji z zewnętrznych okoliczności na wewnętrzną orientację. Autorzy uznają, że zdarzenia chciane i niechciane są powiązane z wcześniejszymi punktami skupienia. To założenie jest dla czytelnika zarazem wyzwalające i wymagające, ponieważ proponuje sprawczość, ale może też sugerować daleko idącą osobistą odpowiedzialność za trudne doświadczenia. Drapok praktyce książka zachęca do obserwowania powtarzalnych tematów myślowych, zamiast ograniczać się do analizy pojedynczych rezultatów. Jej metafizycznych twierdzeń nie należy utożsamiać z ustaleniami naukowymi, lecz jako system duchowy koncepcja ta wyjaśnia. Dlaczego autorzy tak mocno akcentują świadome kierowanie uwagą? Po drugie, emocje jako wskaźnik zgodności między pragnieniem a aktualnym nastawieniem. Szczególną rolę w naukach Abrahama pełnią emocje. Nie są one przedstawiane jedynie jako reakcje psychiczne na sytuację, lecz jako bieżący wskaźnik tego, czy człowiek pozostaje w zgodzie ze swoimi pragnieniami i szerszą, pozytywną perspektywą. Uczucia takie jak radość, ulga, wdzięczność czy entuzjazm mają sygnalizować zgodność. Frustracja, lęk i zniechęcenie mają natomiast wskazywać, że uwaga utknęła na tym, czego dana osoba nie chce. To podejście odróżnia książkę od prostych porad o pozytywnym myśleniu. Hicksowi nie zalecają wyłącznie powtarzania optymistycznych zdań. Podkreślają raczej znaczenie stopniowej zmiany punktu skupienia, tak aby poprawa samopoczucia była odczuwalna i wiarygodna dla samego czytelnika. Jeśli ktoś nie potrafi od razu przejść od silnego niepokoju do pewności, ma szukać myśli przynoszącej choć niewielką ulgę. Emocja staje się więc narzędziem samokontroli uwagi, a nie dowodem obiektywnej prawdziwości każdej myśli.
Z perspektywy praktycznej można z tego wynieść nawyk zauważania własnych reakcji przed podjęciem działania.
Trzeba jednak zachować ostrożność, by nie traktować trudnych emocji jako osobistej porażki, ani nie zastępować tym podejściem pomocy potrzebnej w realnym kryzysie. Po trzecie, kontrast i powstawanie pragnień zamiast walki z niechcianymi doświadczeniami. Książka interpretuje niechciane doświadczenia, nazywane często kontrastem, jako źródło informacji o pragnieniach. Brak satysfakcji z pracy może doprecyzować, jakiego środowiska zawodowego ktoś szuka. Trudność w relacji może ujawnić potrzebę większego szacunku, spokoju albo otwartej komunikacji. W tym sensie autorzy nie radzą, aby zaprzeczać istnieniu problemów. Zachęcają natomiast, by nie utrwalać ich przez ciągłe opowiadanie o nich, analizowanie winy i oczekiwanie kolejnych negatywnych skutków. Istotna jest sekwencja proponowana przez Higgsów. Najpierw człowiek zauważa kontrast. Następnie rozpoznaje przeciwne, bardziej pożądane doświadczenie.
Później kieruje uwagę na jego możliwość, zamiast pozostawać psychicznie przy przeszkodzie. Taka konstrukcja tłumaczy, dlaczego w książce trudność nie jest wyłącznie czymś do usunięcia, ale także impulsem do rozszerzania pragnień.
Autorzy wiążą to z ideą, że życie nieustannie rodzi nowe preferencje. Praktyczna wartość tej perspektywy leży w przeformułowaniu pytań.
Zamiast pytać wyłącznie, dlaczego sytuacja jest zła, czytelnik może zapytać, czego konkretnie uczy go ona o tym, co jest dla niego ważne. Jednocześnie model ten ma ograniczenia. Nie powinien prowadzić do bagatelizowania przemocy, choroby, nierówności czy problemów wymagających realnej interwencji. Jako ćwiczenie w określaniu preferencji może być użyteczny, lecz nie stanowi pełnego wyjaśnienia wszystkich życiowych zdarzeń. Po czwarte, proszenie, oczekiwanie i dopuszczanie jako praktyka świadomej intencji. Higgsowie przedstawiają proces urzeczywistniania pragnień poprzez powiązane etapy. Czytelnik ma rozpoznać, o co prosi, oczekiwać możliwości otrzymania tego, czego chce, a następnie dopuścić rezultat, nie blokując go uporczywym zwątpieniem.
Popularne omówienia książki dodają do tej sekwencji działanie, jednak w samych naukach Abrahama nacisk pada przede wszystkim na działanie inspirowane,
a nie na wysiłek podejmowany z lęku lub przymusu. Różnica jest istotna, autorzy nie proponują biernego czekania, ale też nie uznają intensywnego kontrolowania każdego kroku za drogę do spełnienia.
Proszenie może być świadome, na przykład w formie jasnego określenia celu, albo wynikać naturalnie z doświadczenia kontrastu.
Oczekiwanie oznacza zmianę przekonań i wyobrażeń, tak aby pożądany rezultat przestał wydawać się niemożliwy.
Dopuszczanie odnosi się do zmniejszania oporu skupienia na braku, przekonania o niezasługiwaniu czy nawyku przewidywania porażki.
W tym miejscu pojawiają się praktyki takie jak wizualizacja, afirmacje oraz wdzięczność.
Ich funkcją nie ma być magiczne wymuszenie wyniku, lecz wywołanie stanu emocjonalnego zgodnego z intencją.
Najbardziej użyteczny, także dla sceptycznego czytelnika, jest wymóg konkretu. Niewyraźne życzenie trudno przełożyć na decyzję i uwagę.
Precyzyjnie opisany cel pomaga zauważać okazje oraz oceniać, czy codzienne wybory są z nim spójne.
Książka interpretuje ten mechanizm metafizycznie, ale sam proces doprecyzowania intencji ma również praktyczny wymiar.
Na koniec, dopuszczanie dobrostanu i ograniczenie oporu wobec pożądanych zmian, jednym z najbardziej charakterystycznych motywów książki jest idea dopuszczania, czyli allowing.
Autorzy wychodzą z założenia, że dobrostan jest naturalnym stanem, a człowiek częściej nie musi go tworzyć od zera, lecz przestać stawiać mu opór. Opór ma przyjmować formę uporczywych, negatywnych myśli, porównań, poczucia niedostatku, nadmiernego kontrolowania rezultatów i niewiary w możliwość poprawy.
Z tej perspektywy problemem nie jest samo posiadanie pragnienia, lecz napięcie wywołane przekonaniem, że jego realizacja jest daleka lub niedostępna.
Higgsowi proponują kierowanie uwagi ku aspektom życia, które już dają ulgę albo wdzięczność.
Nie chodzi o zaprzeczanie faktom, lecz o wybór takiego punktu obserwacji, który nie podtrzymuje bezsilności.
Ćwiczenia afirmacyjne i wizualizacyjne mają pomagać w stopniowym oswajaniu bardziej korzystnej możliwości.
Autorzy konsekwentnie stawiają stan emocjonalny przed wymuszaniem zewnętrznego wyniku.
Ta część nauk Abrahama może przypominać praktykę regulowania uwagi i ograniczania ruminacji, choć książka tłumaczy ją językiem duchowym, a nie psychologicznym.
Jej słabością jest ryzyko, że czytelnik uzna każde niepowodzenie za dowód własnego oporu.
Rozsądne zastosowanie wymaga więc rozróżnienia między pracą nad nastawieniem a realnymi ograniczeniami, obowiązkami i potrzebą konkretnego działania.
W ramach systemu Higgsów dopuszczanie pozostaje jednak kluczowym mostem między sformułowanym pragnieniem a gotowością na zauważenie i przyjęcie zmiany. Podsumowując,
The Law of Attraction, The Basics of the Teachings of Abraham będzie najbardziej odpowiednia dla osób zainteresowanych duchowością New Age, manifestacją i praktykami rozwijania świadomej intencji.
Może przemówić szczególnie do czytelników, którzy szukają języka do obserwowania własnych przekonań, emocji i nawyków skupiania uwagi.
Jej wartość praktyczna nie polega na potwierdzonym naukowo mechanizmie przyciągania zdarzeń myślą,
Bardziej użyteczne może być potraktowanie jej ćwiczeń jako sposobu na precyzowanie celów, zauważanie pesymistycznych automatyzmów oraz wzmacnianie wdzięczności i poczucia możliwości. Nie będzie to natomiast właściwa pozycja dla odbiorców oczekujących empirycznych dowodów, klasycznej psychologii poznawczej lub szczegółowych planów działania. Książka formułuje szerokie twierdzenia o związku pomiędzy wewnętrznym stanem człowieka a jego doświadczeniami, których nie uzasadnia badaniami. Wymaga także krytycznego dystansu, zwłaszcza tam, gdzie jej język odpowiedzialności mógłby zostać zastosowany do cierpienia, choroby albo niesprawiedliwości społecznej. Na tle wielu podobnych poradników wyróżnia ją nie samo hasło, że myśli mają znaczenie, lecz rozbudowany i konsekwentny system nauk Abrahama. Kontrast, emocjonalny system wskazówek, opór i dopuszczanie tworzą tu jedną logikę, a nie luźny zestaw afirmacji.
Esther Hicks przedstawia tę logikę w przystępnym, powtarzalnym stylu, który dla zwolenników może być porządkujący.
Dla sceptycznego czytelnika książka może być przede wszystkim materiałem do refleksji nad wpływem uwagi i oczekiwań na codzienne wybory, nie zaś dosłownym opisem działania świata.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Esther Hicks, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.